jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w audycji Tam coś jest. Moim dzisiejszym gościem jest pani Pola Kuleczka. Witam serdecznie.
Ja także. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy Radia Zachód.
Nie podaję żadnych dodatkowych informacji, bo podobno ciebie wszyscy znają w Zielonej Górze, więc tutaj nic nie podajemy. Mam nadzieję, że to
jest megalomania. To jest megalomania, panie redaktorze.
Tak, to tak czasem jest. Zaprosiłem cię do audycji dzisiaj, bo tak trochę będziemy mówili nieoficjalnie, może to będzie lepiej.
Na pewno.
Abyśmy porozmawiali o takim rodzaju turystyki, która jest mniej popularna, przynajmniej na razie i przynajmniej w Lubuskim, natomiast ona jest bardzo popularna w świecie, mianowicie chodzi o turystykę sakralną. I właściwie to jest tak, że wszyscy jeździmy do Rzymu, żeby papieża zobaczyć, jeździmy do wielkich światowych sanktuariów, do Santiago de Compostela, jeździmy do Fatimy, jeździmy do Lourdes, jeździmy do Miedziugorje, jeździmy do Częstochowy, prawda?
Ale to już nasze.
To już jest nasze. Ponieważ ostatnio czytam pana Tadeusza, to tam też jest taki motyw, że...
Od tych świątyń progu pójść.
Że mimo tego, że mieli swoją świętą bramę, ostrą bramę, to i tak Litwini uważali, że ich obowiązkiem jest być w Częstochowie i to był taki pewnego rodzaj nie wiem, zasługi czy obowiązku tego, co muzułmanie mają, jeśli idzie o podróż do Mekki. I teraz chciałem porozmawiać z tobą, czy my w Lubuskim też mamy szansę na rozwój turystyki sakralnej.
Turystyka sakralna, zwana bardzo często turystyką pielgrzymkową, w województwie naszym jest dość mocno ostatnio rozbudowana.
To zaskakujące.
Następuje po prostu niesamowity rozkwit sanktuariów. I dziś moglibyśmy już utworzyć szlak sanktuariów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
No tak, w takim jakby pierwszym odruchu, kiedy by się miało zapytać, weźmy mnie jako osobę mało rozznaną,
Tutaj się
troszeczkę
nie wierzę.
Zasłaniam. No to byśmy wymienili Rokitno. No, wstyd, żeby Lubuszanie nie wiedział, że w Rokitnie jest święty obraz. Potem dochodzi Chrystus w Świebodzinie i tak jakby kończy się. Właściwie
ale też i sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Świebodzinie.
To bo to nowe sanktuarium jest.
No nie takie nowe, już są nowsze. Między innymi paradyskie jest nowsze.
Aha, no to powiedzmy, ile tych sanktuariów jest i powiedzmy, które jakby czym one się znamionują, czy co mają takiego w sobie
sanktuaria
świętego?
To przede wszystkim miejsca kultu usankcjonowane cudami potwierdzonymi, zapisanymi. I jeżeli idzie o sanktuarium rokitniańskie, czyli Matki Bożej cierpliwie słuchającej, ona ma bardzo bogatą i piękną historię, zresztą jak wszystkie sanktuaria, podobnie paradyskie. Matka Boża, i tak, obiektem kultu jest albo obraz malowany drzewiej, albo też figura. Paradyż i Rokitno to kult Matki Bożej malowanej, ale też rokitniańska ma pewien rytm rzeźbiarski.
Tak, tylko tutaj, kiedy mówimy o tej komplikacji historycznej, to właściwie historia obrazu jest oddzielona od samego sanktuarium, bo sanktuarium jest znacznie późniejsze niż sam obraz, bo obraz jest bodaj XV-wieczny.
Czy figura, oczywiście. Jeżeli mówimy o Matce Bożej Rokitniańskiej, zwanej cierpliwie słuchającą,
tak, bo ma odsłonięte prawe ucho. To jedyny taki wizerunek Matki Boskiej.
To jest tak, to jest jedyny taki wizerunek. Jej dzieje są bardzo burzliwe. Bardzo burzliwe.
Najpierw była w rękach prywatnych.
Tak. Potem na Kujawach, później w Bledzewie.
No właśnie, to z Bledzewem, szanowni państwo, też jest taka ciekawa historia, która dodaje trochę pieprzu do historii tego, o czym dzisiaj mówimy, ponieważ Fryderyk II sprzedał klasztor w Bledzewie za nie wiem, parę jakichś tam tych ich groszy. Po to tylko, żeby ten, który kupi, rozebrał go. I został on po prostu docna rozebrany. To był obiekt wielkości mniej więcej tego obiektu, który jest w Paradyżu. No i ten obraz trafił do...
Rokitna dopiero w 1669 roku, po czym znowuż pojechał razem z Michałem Korybutem Wiśniowieckim
pod Lubin. Jakieś bunty.
Tak, bunty szlacheckie.
Wtedy
dorobił się korony i wtedy dorobił się orła białego. Dlatego też Matka Boża Rokitniańska jest nazywana patronką ojczyzny. Patronką, a już na pewno stała się patronką naszej diecezji. W 1671 roku wrócił ten obraz do Rokitna razem z opatem Janem Opalińskim do wybudowanej na wzgórzu kaplicy, a w 1945-1946 roku splądrowano kościół i obraz został ukryty dopiero po odnalezieniu. Został po prostu odrestaurowany i wrócił na swoje miejsce.
Szanowni państwo, ciekawa taka historia, że ci parafianie, jeśli mogę tak powiedzieć, przewidując zawieruchę wojenną, ukryli ją
tak,
gdzieś tam, prawda?
W gospodarskich pomieszczeniach. Tak.
I jak się pojawił nowy kapłan...
On go odnalazł.
To z tego, co ja wyczytałem, to oni nie uznali go za tego właściwego proboszcza i pojechali do Gorzowa, bo w Gorzowie mieściła się wtedy diecezja, do biskupa i odpytali, czy ten, który się pojawił, to nie jest szabrownik. Czy nie przyjechał szabrować, czy naprawdę przyjechał z kapłańską posługą. I dopiero jak potwierdzili, to zdradzili miejsce
gdzie
ukrycia.
Gdzie jest ukryta Matka Boża, tak. Ja mam osobiste związki z Rokitnem, dlatego że mój tatuś, kiedy przeszedł na emeryturę, wspomagał budowę tych obiektów dodatkowych. Wtedy, kiedy kustoszem był ksiądz Stanisław Kłusek i był ogromny problem, żeby dotrzeć do ojca, więc ja do Międzyrzecza dojeżdżałam z Sulechowa autobusem, a z Międzyrzecza do Rokitna, ponieważ tych autobusów było bardzo mało, zazwyczaj szłam na piechotę. Niczego się wówczas nie bałam.
To się napielgrzymowałaś.
Tak, ale to były cudowne czasy, bo to były czasy bezpieczne. Czasem mi jakaś furmanka podwiozła.
Albo traktor, ja pamiętam też te czasy.
Także po prostu jest to piękne miejsce, ważne nie tylko ze względów na praktyki religijne, ale też na kształtowanie naszej tożsamości. Tu na ziemiach odzyskamy. No a przede wszystkim cudowny obiekt architektoniczny z pięknym zapleczem.
Nieduży, ale bardzo zgrabny.
I pięknie
usytuowany.
Tak,
wsiąść
w obejrzenie tego obiektu.
Tam jest również muzeum z relikwiami.
Ogrody rokitniańskie przepiękne, można odpocząć. Jeździłam tam ze studentami. Następnie winnica bardzo interesująca. No i w ogóle całe otoczenie bardzo piękne tego Rokitna.
Ta historia zamurowania obrazu łączy się z inną relikwią, która jest i która też jest pretekstem do ewentualnej pielgrzymki, a mianowicie Matką Boską z Klenicy, która też została w trakcie wojny zamurowana.
Dokładnie.
I dzięki temu ocalała. I co prawda ona przypisana jest Klenicy, ale tak naprawdę znajduje się
w Otyniu.
W Otyniu, tak.
Tak naprawdę znajduje. Jest to figurka Matki Bożej od 1655 roku znajdująca się w Otyniu. Nim jednak do tego Otynia trafiła.
Przed Szwedami podobno ją wywieźli z Klenicy.
Dokładnie, tak. Chodziło o to, żeby ją ukryć i uchronić od zniszczenia, tak? Czyli jest to takie miejsce, które w tej chwili rozwija kult Matki Bożej Królowej Pokoju, bo tak właśnie nazywana jest Klenicka Matka Boża. W Otyniu, w kościele właśnie pod ludowym tytułem Królowej Pokoju, tak? Mm-hmm. Jeżeli się pielgrzymuje do Otynia.
To jest ten kościół, któremu się wieża zawaliła, zdaje się, bo tam taki był...
Tam był jakiś incydent.
Katastrofa. Wieże tak, kościele mają do siebie, że czasem się zawalają, jak wieża w kościele świętej Jadwigi, którą też wyczytałem niedawno, że była najwyższą na Środkowym nad Odrze. To była wieża ponad 60-metrowej
wysokości. Klenica nie chciała odpuścić tego przeniesienia całkowicie, dlatego w latach 1655-1918
ona wędrowała.
Raz w roku wędrowała właśnie z Otynia do Klenicy. I wznowione te wędrówki, te pielgrzymki, bo inaczej tego nazwać nie można, w roku 2002. No oczywiście czas pandemii zatrzymał to wszystko, ale też przepiękne są pielgrzymki. Pielgrzymki różnych wspólnot do Otynia z Zielonej Góry, na przykład z kościoła świętego Józefa. Bardzo często odbywały się takie pielgrzymki jeszcze przez pandemię, a teraz odbywają się z Otynia, wcześniej z Klenicy się odbywały pielgrzymki na Jasną Górę, pielgrzymki rolników.
Ale z pielgrzymkami to jest taka ciekawostka, bo to jest rzecz bardzo znamienna dla ziem zachodnich, a mianowicie ta nieciągłość kulturowa. W przypadku ziem zachodnich ta nieciągłość kulturowa wynika z dwóch aspektów. Pierwszym aspektem to jest protestantyzm, który... jakby bardzo zmienił strukturę własności, tak bym najbardziej ogólnie powiedział, jednocześnie zmienił obyczaje. Katolicy nie zawsze spotykali się z życzliwością swojego otoczenia.
Bardzo często przechodzili na protestantyzm, tak, potem wracaliśmy do katolickiego wyznania.
Już właściwie w XVI wieku te ruchy pielgrzymkowe zanikały. One jakoś tam funkcjonowały. Musimy pamiętać, szanowni państwo, że na ziemiach zachodnich i to potwierdza Quincy Adams, taki tutaj odwiedzał Zieloną Górę na początku XIX stulecia i on opisywał okolice Zielonej Góry, mówiąc, że w okoliczni chłopi mówią językiem polskim. Także ludność polska przeprowadzała te pielgrzymki mimo trudności, odbywała te pielgrzymki, ale potem przyszła II wojna światowa i w ogóle
zahamowała ten rozwój całkowicie.
I teraz to się...
To się bardzo mocno odradza w tej chwili. Jeżeli idzie o Matkę Bożą, Królową Pokoju, to jest to figura. Jest to figura, bo Matka Boża objawiła się w pasterce. Tak, XV-wieczna.
Nieznanego autora, prawda?
Nieznanego, drewniana, polichromowana, pełnoplastyczna. Jest to bardzo piękna figura umieszczona, która też miała swoje niesamowite właśnie losy.
Perypetie
też zamurowana. Tak, w 1945 roku Otto Sapieha zamurował ją, żeby nie oddać ją nikomu z wrogów. No i dopiero ksiądz Antoni Lisak odnalazł ją, odkrył ją i wróciła na godziwe miejsce w prezbiterium. Piękna figura.
Jeśli idzie o Otoń, to mam smutek z tego powodu, że to był kiedyś znaczny ośrodek promieniujący kulturą i że tam był wielki, znaczny klasztor, to kiedyś nazywał się Wartenberg. To była siedzibą zacnego rodu. Dzisiaj smętne resztki są po pałacu, i po tych założeniach klasztornych.
Ona właśnie była w tym pałacu, właściwie zamku, zamurowana. Tam właśnie przeczekała do 1946 roku, także. Ale dzięki temu ocaliliśmy te dobra kultury.
Tutaj przy okazji, że jestem w tak zacnym towarzystwie, odwołuję się do pani konserwator zabytkiej, pani Babały Bilinis, żeby się ujęła troszeczkę za Matką Boską.
Boską w Otyniu. Ona jest wspaniałą mecenatką naszej kultury.
To, co robi obecnie,
robi
to
naprawdę bardzo dużo.
Wrażenie,
przecież jej zawdzięczamy odrestaurowanie paradyża. No przecież to sanktuarium jest tak pięknie odrestaurowane.
No właśnie. Jak byłem w tym paradyżu, szanowni państwo, to tam...
Ale też katedra nasza gorzowska.
Ale zostawmy na razie w paradyżu, bo to taka jest jakby nadzwyczaj ciekawa historia, że te wszystkie zabytki sakralne to jest, jakby to powiedzieć, tak jak rzeka zostawia swoje osady. Hmm? Tak kultura na kościołach zostawia swoje
piętno.
Swoje piętno, swoje osady, jeśli można tak powiedzieć. Jak rozmawia, byłem tam nie tak całkiem dawno, ale też i spory czas temu, w trakcie konserwacji, to ten konserwator właśnie mówił, że są w dylemacie, którą wersję
przyjąć.
Tego osadu przyjąć. I właściwie to jest tak, że wybrano chyba najlepszą z możliwych, czyli każdego osadu po troszeczkę.
Odkryto freski przepiękne przecież. Krypta jest cudowna, do której rzadko kiedy można wejść, ale jak się bardzo poprosi, to
także Państwo, jeśli tam pojedziecie do koncertu, na koncerty
to było
w raju,
życia, tak.
To też był obszar promieniowania polskością, tak jak Bledzew, dlatego został zniszczony. Paradyżowi jakoś tam się udało. Trzeba też pamiętać, że Paradyż to jest to miejsce, skąd pochodzi winogrodnictwo, czy uprawa winorośli, jak to się ładnie mówi w naszym,
a teraz
w naszym
spotkania
regionie.
Młodzieży oazowej, prawda, które też są prowadzone po to, żeby pokazać artystów dawnych, żeby pokazać intelektualistów, żeby pokazać ludzi od
tam też są jakieś relikwie w ołtarzu, w tym paradyżu. Warto jest się też dowiedzieć.
Każda